Tydzień temu rozpoczęliśmy nowy cykl nauczania zatytułowany Co zrobię z resztą mojego życia? Pierwszy odcinek tego cyklu miał tytuł zaczerpnięty ze znanej piosenki Co ja robię tu, co ty tutaj robisz? Mówiliśmy wtedy o tym, spróbowaliśmy wtedy odpowiedzieć na trzy zasadnicze życiowe pytania. Pierwsze pytanie, po co właściwie żyję? A Boże Słowo mówi nam, że żyjemy po to, by być kochanymi przez Boga. Drugie pytanie brzmiało, czy moje życie coś znaczy? I odpowiedzieliśmy sobie na to, że życie ma znaczenie wówczas, kiedy znamy Stwórcę, który nas stworzył, kiedy rozumiemy Jego pragnienia dla naszego życia, Jego cele dla naszego życia i wtedy, kiedy je realizujemy. A dzisiaj będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie, czy jest jakiś cel dla naszego życia? Będziemy szukali w Bożym Słowie odpowiedzi na tak właśnie postawione pytanie. Bo czy to nie jest istotne pytanie, jaki jest cel dla naszego życia? Boże Słowo mówi o tym, w Bożym Słowie możemy odnaleźć, że dla życia człowieka jest wiele celów. Ale jest kilka podstawowych celów. Ja wolę mówić, jest kilka podstawowych Bożych pragnień dla naszego życia, które jeśli odkryjemy i zaczniemy realizować, to wówczas nasze życie będzie miało znaczenie. Bo w życiu wcale nie chodzi o to, żeby osiągnąć sukces. Bo wielu ludzi osiągnęło sukcesy w jakichś dziedzinach życia, ale odchodząc okazało się, że ich życie miało w całkiem niewielkie znaczenie. Więc żeby życie miało znaczenie, trzeba poznać Stwórcę, odkryć Jego pragnienia dla naszego życia i te pragnienia w naszym życiu zrealizować. O tym mówiliśmy tydzień temu, o tym będziemy mówili jeszcze przez 5 kolejnych naszych spotkań. Boże Słowo mówi tak. Nowy przekład jednego z psalmów mówi, Boże, stworzyłeś wszystko dla swojej przyjemności i wszystko zostało przez Ciebie stworzone. Bóg stworzył wszystko, co wokół nas, aby móc się z tego radować, aby móc swoje stworzenie kochać. W psalmie 149 czytamy, że Bóg ma w swoich ludziach upodobanie. Cóż za piękne słowa. Bóg ma upodobania w swoim narodzie, w swoim ludzie. Niektórzy z nas myślą, że Bóg uśmiecha się tylko wtedy, kiedy przychodzimy do kościoła i śpiewamy Mu pieśni. Prawda, że Bóg, jeśli jest uwielbiany w taki sposób, cieszy się. Ale Bóg cieszy się także w innych sytuacjach naszego życia. Bóg cieszy się, kiedy pomagamy biednym. Bóg cieszy się, kiedy czytamy Biblię. Bóg cieszy się, kiedy nie grzeszymy i kiedy robimy podobne rzeczy. Ale cieszy się także wtedy, kiedy używasz swoich darów i talentów dla Jego chwały. Jeśli na przykład masz talent sportowy i potrafisz dobrze biegać i osiągasz w tym sukcesy, trenowałeś, Bóg się z tego powodu cieszy. Jeśli masz talent plastyczny i tworzysz obrazy, malujesz, to Bóg się z tego cieszy. Jeśli obdarował Ciebie zdolnością przyrządzania potraw i Ty to robisz, to także to Boga cieszy. Jeśli jesteś człowiekiem, który ma zdolności biznesowe i robisz uczciwe interesy, to Bóg także się z tego cieszy, ponieważ Jego obdarowanie jest niesamowitym. Bóg się cieszy, patrząc na nasze życie. W takim razie, czy Bóg czegoś oczekuje w zamian? Czy Bóg czegoś oczekuje w zamian od nas? Biblia mówi jasno o tym w Księdze Ozeasza. Jest piękny fragment w Księdze Ozeasza w 6 rozdziale, w 6 wierszu. Całe dzisiejsze kazanie macie w postaci konspektu w waszych witakach. Nie musicie teraz zaglądać, chodzi o to, żeby to sobie powtórzyć w domu. Jest piękny fragment, który mówi, czego Bóg oczekuje. Bóg mówi tak, miłości pragnę, niekrwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Biblia mówi, że najważniejszą rzeczą w życiu, najważniejszym Bożym pragnieniem, które ma w stosunku do naszego życia, jest to, żebyśmy Go poznali i żebyśmy Go kochali. I kochani, chciałbym, żebyśmy tę jedną myśl zapamiętali na całe nasze życie. Bóg stworzył nas dlatego, byśmy Pana Boga poznali i Go kochali. To jest główny cel dla życia człowieka. Poznać Boga i kochać Go. To jest pierwszy i najważniejszy cel w naszym życiu. Jeśli Go zaniedbamy, jeśli Go zignorujemy, to nie przeżyjemy życia w takiej pełni, z takim znaczeniem, jakie Bóg dla nas to życie przeznaczył. Czytamy w przykazaniach takie zdanie. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, swego z całej swojej duszy, z całego swojego umysłu. To jest pierwsze i najważniejsze przykazanie. Bóg mówi, że nie ma nic ważniejszego od poznania Go i kochania Go z całego serca. To jest pierwszy cel dla naszego życia. Istnieje piękne słowo, które to opisuje. Jest jedno słowo, które opisuje ten cel dla naszego życia. Słowo, które często źle rozumiemy, które sprowadzamy tylko do jakichś czynności religijnych, a to piękne słowo, które mówi o poznaniu Boga i o kochaniu Go, to słowo uwielbienie. Uwielbienie to coś więcej niż tylko śpiewanie pieśni. Wtedy także uwielbiamy Boga. Uwielbienie to coś więcej, kiedy pląsamy przed Bogiem. Wtedy także chwalimy Boga. Ale uwielbienie to coś więcej. Właśnie takie jest znaczenie uwielbienia. Poznać Boga i kochać Go z całego serca. Wszystkie te rzeczy, które mówiłem wcześniej, one mogą być wyrazem uwielbienia, ale uwielbienie jest czymś o wiele większym, o wiele głębszym. Kiedy lepiej poznajesz Boga, kiedy Go kochasz coraz bardziej, wtedy Go uwielbiasz, a uwielbiać Boga możesz 24 godziny na dobę, nie tylko w czwartek podczas wieczoru uwielbienia. Ale to jest także ważne, by na takich wieczorach brać, w takich wieczorach brać udział. Uwielbienie można wyrażać na różne sposoby. Ono wyraża się na przykład poprzez skupienie uwagi na Bogu. Wyraża się wtedy, kiedy wyznajemy Mu nasze uczucia, kiedy używamy naszych zdolności dla Jego chwały i kiedy Mu ufamy. To jest uwielbienie. Poznawanie Boga i kochanie Go z całego serca, tym właśnie jest uwielbienie. W Psalmie 147 czytamy, że Pan ma upodobanie w tych, którzy ufają Jego łasce. Bo chciałbym dzisiaj skupić się na jednym, moim zdaniem, podstawowym elemencie uwielbienia Boga. W moim przekonaniu szczytem uwielbienia Pana Boga jest zaufanie Mu w naszym życiu i wyrażanie tego zaufania poprzez zmieniony, całkiem inny styl naszego życia. Jestem przekonany, że zaufanie do Boga jest jednym z największych szczytów uwielbienia. Ale w tym momencie możemy sobie zadać pytanie, jak mogę ufać Bogu, kiedy tracę wszystko, kiedy cierpię, kiedy jestem wypalony, a wszystko wokół mnie się trzęsie, kołysze. Taki jest świat wokół nas. Świat wokół nas jest pełen zamieszania. Wszystko wokół nas się chwieje. Dzisiaj ludzie żyją przerażeni, patrząc na wiadomości, słuchając informacji o kryzysach, o tym wszystkim, co dzieje się we wszechświecie. Ludzie są zatrwożeni. Jak mogę w takich sytuacjach zaufać Bogu, czyli w jaki sposób mogę Go uwielbić przez moje zaufanie? I chciałbym, byśmy dzisiaj prostych odpowiedzi poszukali w niezwykłej księdze, w księdze Hioba. Hiob, jak wiecie, to był człowiek najbogatszy w swoich czasach na świecie. I zobaczcie, co się wydarzyło w jego życiu. Pewnego dnia stracił wszystko. Jego dzieci zostały zamordowane przez przestępców. Stracił całe swoje bogactwo, a sam zachorował na nieuleczalną chorobę, straszliwie bolesną. Wszystko, co mogło pójść źle w jego życiu, poszło źle. Miałeś kiedyś takie poczucie, że wszystko tobie się wali na głowę? Że wszystko, Piotrek, miałeś, prawda? Jasne, każdy z nas miał takie poczucie. A Hiob pewnego dnia stracił dzieci, stracił bogactwo i zachorował na nieuleczalną chorobę. W Polsce mamy takie przysłowie, nieszczęścia chodzą, a u niego trójkami nawet. Wszystko, co mogło pójść źle, poszło źle. I co zrobił Hiob, gdy stracił wszystko? Pierwszą rzeczą, którą zrobił, uwielbił Boga. Zwrócił się do Boga, mimo że mógł się od Niego odwrócić. Zrobił kilka rzeczy, które pokazały jego zaufanie do Boga w sytuacji tak dramatycznej, w sytuacji tak wielkiej straty. Dlatego musimy sobie zadać pytanie, jak zaufać Bogu, kiedy wszystko wokół mnie trzęsie się, kiedy tracimy grunt pod nogami, kiedy wszystko wydaje się przeciwstawiać przeciwko nam. Jak mam ufać Bogu, kiedy w moich oczach są łzy? Jak mam ufać Bogu, kiedy jestem zraniony? Jak wierzyć w Boga, kiedy przeżywam ból? Jak Mu ufać, kiedy poniosłem totalną, wielką stratę? Hiob zrobił kilka rzeczy, które chciałbym zostawić sobie i nam, wszystkim. Po pierwsze, Hiob dokładnie powiedział Bogu, jak się czuje. Hiob powiedział dokładnie Bogu, jak się czuje. Żyjesz po to, by uwielbić, by poznać Boga i uwielbić Go. To jest temat dzisiejszej lekcji. Żyję po to, by poznać Boga i kochać Go. A mówienie Mu, jak się czuję, jest jednym z podstawowych elementów uwielbienia. Kiedy szczerze mówisz Bogu, nie ściemiasz, jak to mówi młodzież. Kiedy szczerze mówisz Bogu, jak się czujesz, kiedy opisujesz Mu stan swojego serca, nawet kiedy się skarżysz, kiedy wyrażasz frustrację, kiedy mówisz, że się boisz, kiedy mówisz, Boże, obawiam się, czuję się winny, jestem urażony, jestem wściekły, Boże, to jest koszmarne. Powiem Wam, to jest akt uwielbienia, kiedy jesteśmy szczerzy przed Bogiem. Kiedy jesteśmy szczerzy przed Bogiem, to Go uwielbiamy. On i tak zna nasze serca. Przed Bogiem, jak mawia młodzież, a ja jestem młodzież, nie musimy ściemiać. Nie musimy ściemiać. Bóg chce, byśmy dokładnie mówili, jak się czujemy. Job stanął przed Bogiem, czytamy w Bożym Słowie, rozdarł swoje szaty, ogolił swoją głowę, upadł na ziemię i wiecie, co zrobił? Oddał pokłon Panu Bogu. Oddał pokłon Panu Bogu. Za każdym razem, nie wiem jak wy, ale ja za każdym razem, jak grunt mi się pali pod nogami, to reaguję w następujący sposób. Pierwszy pojawia się u mnie gniew. Jestem zagniewany. Dlaczego mi się to przytrafiło? Druga rzecz, która się pojawia w moim życiu, to jest smutek. Boże, tak wiele straciłem. Trzecia rzecz, którą często mi się zdarza, to jest szok. Dlaczego mi to właśnie się przytrafiło? Czy mówię o czymś nam obcym? Absolutnie nie. A później przychodzi strach, frustracja. Boże, co teraz będzie? Boże, jestem zły, boję się, jestem sfrustrowany, przerażony. Po pierwsze, jeśli wszystko się wokół ciebie chwieje, powiedz Bogu, jak się czujesz. A wiecie, co Bóg zrobi wtedy? Te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, gniew, strach i tak dalej, to są nasze emocje. A Bóg jest Bogiem, który sobie z naszymi emocjami poradzi. Bóg sobie z naszymi emocjami poradzi. A wiecie, dlaczego sobie poradzi? Bo Bóg sam ma emocje. Nie wiem, czy wiedzieliście. Bóg się na przykład gniewa. I czytamy o tym w Biblii. Bóg się gniewa. W jakich okolicznościach? W takich, jak ja nieraz się gniewam, gdy ktoś źle mówi o mojej żonie, to jestem zagniewany na tą osobę. Jestem zagniewany. Gdybym nie odczuwał gniewu, podczas gdy dzieje się mojej żonie krzywda, to znaczy, że co? Że jestem obojętny względem jej. Czasami gniew jest właśnie wyrazem miłości. Jeśli ktoś zrani osobę, którą kocham, będę się gniewał. I to będzie sprawiedliwy gniew, oby słońce nad nim nie zachodziło. Biblia mówi także, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Bo jeśli wybieramy coś, co jest bezwartościowe, a odrzucamy Boga, no to Bóg mówi, no wybrał telewizję zamiast mnie. No to nie ma prawa do zazdrości? Ma prawo do zazdrości, jeśli On jest kimś najcenniejszym, najpiękniejszym, najwspanialszym, a my wybieramy czasami tak zwane... A, nie będę mówił. Biblia mówi także, że Bóg się smuci. Jeden z moich ulubionych fragmentów Bożego Słowa jest ten fragment, który mówi, w ukryciu będę płakał, będę się smucił. Bóg jest Bogiem, który ma emocje i z emocjami nas stworzył. I dlatego potrafi sobie poradzić i z naszymi emocjami. Hiob był szczery do bólu. Posłuchajcie, co powiedział. Nie mogę dłużej powstrzymać swoich ust. Będę mówił w utrapieniu mojego ducha. Będę narzekał w goryczy mojej duszy. Kiedy czytamy księgę Hioba, to na początku Hiob wyraża swoją niepewność. Zastanawia się, co się dzieje w moim życiu, bo przecież w ciągu jednego dnia wszystko się rozpadło. Potem nawet zaczyna rzucać oskarżenia w stosunku do Boga. Mówi, Boże, niesprawiedliwie postąpiłeś ze mną, nie obszedłeś się ze mną dobrze. Ale Bóg wie jednak, jak postępuje. Właściwą reakcją na stratę, na tragedię, na wszystko, co się wokół nas dzieje, gdy świat się chwieje, to nie jest, tak, właściwą reakcją nie jest trzymanie tak zwanego fasonu. Nic się nie stało. Mamy taką piosenkę w Polsce, którą śpiewamy. Wiecie, w jakich sytuacjach. Polacy, nic się nie stało. Gdy się stało, Bóg nie chce, abym udawał swoich emocji. On nie chce fałszywej świętoszkowatości. On chce, bym był szczerym przed Niego. Panie, okropnie cierpię, wiję się z bólu, jest mi strasznie smutno. treny. Jedna z najsmutniejszych ksiąg Pisma Świętego z ogromnym ładunkiem nadziei. Niesamowita księga mówi takie słowo. Wstań, narzekaj w nocy na początku straży nocnych. Wylej jak wodę swoje serce przed obliczem Pana. Ktoś powiedział to tak, że szczerość przed Bogiem jest najlepszą polityką. Szczerość przed Bogiem jest najlepszą polityką. Pod koniec tej historii Bóg chwali Hioba. Popiera go za jego szczerość. Będąc szczerym, Hiob nigdy nie przestał ufać Bogu. Gniewał się, był zły, nie rozumiał, był zakłopotany, lecz nie przestał ufać Bogu. I Biblia daje wiele przykładów ludzi, którzy wyznawali Bogu to, jak się czują. Pomyślcie, przed kim może narzekać ateista, człowiek, który nie wierzy w Boga. Przed innymi ludźmi lub przed sobą samym. Człowiek wierzący może narzekać przed Bogiem. W każdym miejscu i o każdym czasie. A psalmista Dawid, król Dawid powiedział kiedyś tak. Będę wierzył nawet wtedy, gdy mówię, że jestem bardzo utrapiony. Pamiętacie ten psalm? Czuję się sfrustrowany, ale będę wierzył. Może jest tak, że są rzeczy, o którym z nikim w życiu nie rozmawiałeś. Może przeżywasz kłopoty małżeńskie, może przeżywasz doświadczenia w pracy, może ją straciłeś, może nie możesz końca związać, może wiele rzeczy się w twoim życiu zawaliło, może nie rozmawiałeś z tym, nawet o tym z Bogiem, a co już mówiąc z doradcą. Boże Słowo zachęca nas do tego, byśmy Bogu powiedzieli o wszystkich naszych bólach serca. Pierwszym krokiem jest powiedzenie Bogu, jak się czujesz. Dlaczego? Ponieważ poznanie Boga i kochanie Go jest pierwszym celem, dla którego Bóg nas powołał, a odkrywając przed Nim nasze serca, On odkrywa przed nami swoje serce. Drugą rzecz, jaką zrobił Hiob i do której jesteśmy zachęceni przez Boga, to jest odrzucenie zgorzknienia. Czuliście się kiedyś zgorzkniali? Ja wiele lat temu miałem taką fazę zgorzknienia. Szedłem sobie świeżo, co wybudowano Arkadię, to centrum handlowe. Przechodziłem sobie koło sklepów i patrzę, zaglądam, garnitury, spodnie, buty, wszystko drogie i ludzie tam wchodzą. I poczułem się zgorzkniały. Poczułem się zgorzkniały, trochę zacząłem zazdrościć. A wiecie, o czym mówi zgorzknienie? Zgorzknienie mówi o tym, że nie ufamy Panu Bogu. Zgorzknienie mówi o tym, że nie ufamy Panu Bogu. A często zgorzknienie bierze się stąd, że nie mamy szerokiej perspektywy spojrzenia na nasze życie. A Hiob miał szeroką perspektywę. Wiecie, jaką Hiob miał perspektywę? Zaraz wam ją przedstawię. Hioba perspektywa na życie wyglądała następująco. Nagi wyszedłem z łona matki i nagi z powrotem wrócę. Wiecie, że to jest perspektywa życia ludzkiego? Nie byłem przy porodzie swoich dzieci, ale żona mi opowiadała, że urodziły się nagie. Natomiast służyłem jako kaznodzieja na kilku pogrzebach, czy kilkunastu. I nie widziałem, żeby ktoś do grobu zabrał ze sobą swój majątek. To jest nasza perspektywa, która pokazuje, co tak naprawdę na finale życia się liczy. Ta perspektywa pokazuje, co się liczy, kiedy przeżywamy stratę, kiedy przeżywamy ból. Czy liczą się wtedy pieniądze, kiedy straciłem kogoś bliskiego? Proszę, tak? Nieraz słyszę, jak ktoś dostaje odszkodowanie. Okej, w porządku. Ale myślę, że to nie do końca zakryje czyjegoś bólu. Tak jest w życiu. Takie jest właśnie życie. Hiob powiedział, nagi wyszedłem z łona matki i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. To mi przypomina historię z jednego obozu chrześcijańskiego, gdy chłopak przyjechał nowym samochodem i pytają go, skąd on ma ten samochód. On powiedział, Pan mi dał. Następnego dnia samochód mu zginął. No i koledzy mu powiedzieli, widocznie Pan wziął. Powiem tylko, że wepchali mu do jeziora, które tam było. Gdybyśmy studiowali dokładnie Księgę Hioba, odkrylibyśmy pytanie, który jest głównym tematem tej księgi. Pytanie jest postawione, czy będę ufał Bogu w każdym czasie. Kochani, kazanie się łatwo mówi. Gorzej jest, gdy rzeczy nas zaczynają dotykać. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Hiob, księga Hioba stawia przed nami pytanie, czy będę uwielbiał Boga, nawet kiedy w moim życiu jest źle. Bo to jest ostateczny test wiary. Czy będę uwielbiał Boga, kiedy źle się dzieje w moim życiu? Kiedy rzeczy będą się walić? Nikt i Bóg nigdy nam nie obiecał łatwego, idealnego życia. Niewypróbowana wiara nie jest wiarą. Gdybyśmy zobaczyli, w jakim momencie historii apostołów Chrystus pytał ich o wiarę, to byśmy odkryli, że Chrystus pytał ich o wiarę w trakcie burzy. Mnie, jakbyście zapytali o moją wiarę w trakcie, gdy jest czas uwielbienia i śpiewamy pieśni, to wtedy moja wiara jest na najwyższych lotach. Ale gdy wokoło straszna burza, to wtedy jest najważniejsze pytanie o wiarę. Wiecie, co jest lekiem na zgorzknienie? Lekiem na zgorzknienie jest uwielbienie. A czym jest uwielbienie? Uwielbienie to poznawanie Boga i kochanie Go. Bo pierwszym celem życia jest poznać Boga i kochać Go. Lekiem na zgorzknienie jest uwielbienie. Ale żeby Boga uwielbić, musisz wiedzieć o Nim kilka rzeczy. Kiedy jesteś zgorzkniały, a chcesz mimo to uwielbić Boga, musisz wiedzieć o Nim kilka rzeczy. Po pierwsze, On nigdy nie przestanie Ciebie kochać. Po drugie, On ciągle ma plan dla mojego życia. Po trzecie, troszczy się o każdy jego szczegół. Ma pod kontrolą moje życie i wszystko, co się wokół mnie dzieje, nawet wtedy, kiedy tego nie rozumiem. I obiecał, że będzie mnie chronił. Dlatego muszę poznawać Boga, żeby Go uwielbiać. Lubię księgę Habakuka. To jedna z moich ulubionych ksiąg. A końcówka tej księgi jest dla mnie szczególnie droga. A ktoś z tej końcówki tej księgi zrobił pieśń chrześcijańską. Pamiętacie? Choćby figi nie zakwitły, a urodzaj winnic by znikł. Oliwki owoc chybiłby, rola dała marny plon. To co ja będę miał? Jednak w Bogu radość będę miał, rozraduję się w Bogu zbawienia mego. Moją siłą jest Pan. Tak mówi Boże Słowo. Jest jeszcze trzeci sposób, kiedy przechodzisz przez turbulencje życiowe. Po pierwsze, powiedz Bogu, jak się czujesz. Po drugie, odrzuć zgorzknienie. A po trzecie, Biblia wzywa nas do tego, byśmy, użyję takiego słowa, zjednoczyli się z innymi ludźmi wierzącymi w uwielbieniu. Żebyśmy nie przeżywali tego sami. I tu mam słowo do tych z was, którzy oglądają mnie przez kamerę. Niektórzy z was nie są tutaj czy w innych kościołach, dlatego że przeżywacie ciężkie chwile i potrzebujecie wyciszenia. To jest normalne. To jest potrzeba ludzka. Ale tak nie może trwać zawsze. Bo tutaj, na tej sali i w innych salach są ludzie, którzy was kochają, chcą być dla was wsparciem i razem z wami przeżywać wasze trudne chwile. Czyż nie jest tak, że takim kościołem być powinniśmy? Jedni drugich brzemiona noście. Problemem jest to, że gdy przychodzą cierpienia, ja przynajmniej tak mam, nie wiem jak wy, ja się wycofuję. Zwijam się jak żółw pod swoją skorupę. I trudno po mnie poznać, że przeżywam coś w środku. Tak większość z nas reaguje. Chcemy zachować dystans do ludzi. Nie chcemy, by ktoś zbliżał się. I to może przez jakiś moment jest nawet dobre. Ale Bóg mówi, że kiedy jesteśmy zranieni, powinniśmy zrobić coś przeciwnego. Po to jest Kościół. Po to mamy nieść brzemiona. Jeden z przyjaciół Hioba powiedział do Hioba tak. Posłuchajcie. Niech cię gniew nie skusi do urągania. Niech cię nie zawiedzie bogaty okup. Czy twój krzyk wyprowadzi cię z niedoli, albo wszystkie twoje choćby jak napięte wysiłki? Nie tęsknij za nocą, że ludy porwą się ze swoich miejsc. Strzeż się, abyś nie zwracał się ku niegodziwości, gdyż z powodu niej znosisz cierpienie. Oto Bóg jest wzniosły w swym działaniu. Gdzież jest taki wychowawca jak On? Kto wyznacza Mu Jego postępowanie i kto powie, popełniłeś zło? Pamiętaj, abyś raczej wysławiał Jego działanie, które opiewali ludzie. Musisz dołączyć do innych w uwielbieniu. I wcale nie myślę o śpiewaniu pieśni. Właśnie myślę o tym, że dołącz do ludzi w poznawaniu Boga i w kochaniu Go. nie tylko do śpiewania pieśni, bo pierwszym celem naszego życia jest poznanie Boga i kochanie Go z całego naszego serca. Zobaczcie, na co wskazuje przyjaciel Hioba. Mówi, po pierwsze, gdy przychodzi cierpienie, to ono wtedy pokazuje ci, co tak naprawdę jest ważne w twoim życiu. Bo czyż nie jest tak, że jak przychodzi cierpienie, to wtedy zaczynamy widzieć, co tak naprawdę w życiu się liczy? Często tak jest. Po drugie, mówi mu tak, nie używaj zła jako formy ucieczki przed bólem. Bo tak się dzieje. Wielu ludzi, gdy ich coś boli, ucieka w używki, w alkohol, w relacje pozamałżeńskie. Robią rzeczy, których nie powinni robić, szkodzą sobie. Są destrukcyjni. Robią tak, bo chcą się uwolnić od bólu. A doradca Hioba mówi, ty tego nie rób. Pogorszysz swoją sytuację. Nie używaj zła, by uciec od bólu. Zamiast tego Elihu radzi Hiobowi, dołącz do Bożych ludzi w uwielbieniu. Dołącz do Bożych ludzi, by poznawać Boga i kochać Go z całego serca. Kiedy masz strapione serce, kiedy jesteś skołatany i przygnębiony, kiedy czujesz, że wszystko straciłeś, nie odwracaj się od Boga, ale zwróć się do Niego. Kiedyś zadałem pytanie na jakimś spotkaniu, dlaczego apostołowie nie utonęli podczas burzy, której doświadczyli na Jeziorze Galilejskim. I ktoś mi zawsze wszyscy mi odpowiadali jeden powód. Nie utonęli dlatego, że Pan Jezus był w łodzi. Tak jest? To prawda? A ja podam wam jeszcze drugi powód, dlaczego nie utonęli. Wiecie dlaczego? Bo gdy łódź była kołysana, to oni z niej nie wysiedli. Znam ludzi, którzy wysiadają, kiedy łódź jest kołysana. To nie jest najlepszy pomysł. Potrzebujesz z innymi uwielbiać Boga. Dołącz do Bożych ludzi. Kiedy masz strapione serce, przychodź do Bożych ludzi. Szukaj Pana i mocy Jego. Rozpytywuj, jak mówi Biblia, ustawicznie o Jego oblicze. Ja, gdy przechodzę cierpienie, proszę Boga o dwie rzeczy. Po pierwsze, proszę Go o mądrość. Chcę wiedzieć, proszę Go o mądrość. Nie zawsze Bóg odpowiada, dlaczego, ale ja chcę mieć mądrość w tej sytuacji. A drugą rzecz, o którą Boga proszę, to proszę o siłę, żeby dał mi to znieść. I mam na to dwa fragmenty Bożego Słowa. Jeśli komuś brakuje mądrości, niech prosi Boga, a On ją daje chętnie i bez wypominania. A drugi fragment, który mówi mi, On zmęczonemu daje siłę i bezsilnemu moc w obfitości. Uwielbiaj Boga, bo uwielbienie relaksuje. Ponieważ przestajesz patrzeć na problem, a zaczynasz patrzeć na Zbawiciela. Zaczynasz patrzeć na Boga. Im bardziej poznajesz Boga, tym twoje problemy stają się mniejsze. Zobaczcie, co zrobił Dawid, gdy miał problemy. Biblia mówi, poszedłem do świątyni, by ujrzeć twoją chwałę i twój majestat. I powiem wam, wielu z was dzisiaj będzie miało doświadczenie po tym nabożeństwie, że chociaż macie problemy, wyjdziecie choć odrobinę posileni i pokrzepieni, bo jesteśmy razem. Fajnie jest być w grupie domowej, o tym dużo mówimy. Znaleźć swoje miejsce w małej grupie, która będzie nas wspierała, która będzie się z nami razem modliła. To jest bardzo ważne. Ale dochodzimy do jeszcze jednej rzeczy. Jeśli chcesz przejść z uwielbieniem przez swoje życie, a uwielbić Boga, to znaczy poznać Go i kochać Go z całego serca, to czwartą rzecz, którą możesz zrobić, to poddać swoją przyszłość Bogu. Czwartym sposobem na zaufanie jest właśnie poddanie Bogu swojej przyszłości. Kiedy cierpisz, kiedy doznajesz straty, kiedy paraliżuje cię strach, wtedy poddaj swoją przyszłość Bogu. Poddaj swoją przyszłość Bogu. Smutek nie jest złą rzeczą. Smutek jest Bożym środkiem, by uporać się z naszymi problemami w naszym życiu. Często ze stratą, z bólem. Smutek oczyszcza. Zobaczcie, w Biblii nie czytamy nigdzie, nie płacz, tak mówi Bóg, nie płacz, nie rozpaczaj, nie bądź smutny. Wiecie, co czytamy? Nie lękaj się. Nie lękaj się, bo jestem z tobą. A Jezus powiedział, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. To jest Jezusowa obietnica. Zdarza się, że gdy cierpimy, przychodzą do nas ludzie ze złymi radami. I wiecie, Hiob takiej rady doświadczył od swojej własnej żony. To nie znaczy, że zawsze tak jest. U mnie żona przychodzi najczęściej z dobrą radą. Idź pozmywaj naczynia. Od razu się lepiej poczujesz. A żona Hioba powiedziała mu tak. Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj. I wtedy jej odpowiedział Hiob. Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga. Czyżbyśmy nie mieli przyjmować i złego? Ciekawe stwierdzenie, prawda? Niezależnie od tego, co się stanie w moim życiu i czego nie rozumiem, to wiem, że należę do Boga. Wiem, że Bóg mnie stworzył. Wiem, że stworzył mnie, żeby mnie kochać. Wiem, że stworzył mnie, żeby moje życie miało znaczenie. Wiem, że chce, bym odkrył Jego pragnienia dla mojego życia i wiem, że On chce, żebym je zrealizował. A pewnego dnia zabierze mnie do siebie, abym był z Nim razem w wieczności, gdzie jest nieustający rozwój, gdzie jest nieustający wzrost. Będę Mu ufał, ponieważ On jest Bogiem i jest takim, jakim mówi o sobie w swoim słowie. Kochani, chciałbym na chwilę przerwać. Ja już zbliżam się do końca w moim kazaniu. Ale wielu z nas, obecnych na tej sali, przeżywa ból. Z różnych powodów. Być może ktoś ciebie zranił i dźwigasz to od wielu lat. Być może ktoś sprawił, że poniosłeś stratę, czy poniosłaś stratę i przeżywasz z tego powodu ból. Być może jest tak, że straciłeś czy straciłaś pracę i przeżywasz ból i nie wiesz, co dalej w twojej przyszłości. Być może z innych powodów przeżywasz frustrację. Mówiliśmy dzisiaj o czterech rzeczach. Po pierwsze, pamiętacie? Wszystko mamy w notatkach. Możemy do tego się odnieść, nie będę tego powtarzał. Ale jesteśmy teraz razem, by modlić się o siebie nawzajem. I zanim dokończę to zwiastowanie, chciałbym, byśmy pomodlili się. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Być może przeżywasz jakąś trudną chwilę. Chciałbym, bez względu na to, co jest przedmiotem twojej troski, twojego bólu, chciałbym, byśmy wznieśli o ciebie modlitwę. Jeśli możesz powiedzieć, tak, ja przeżywam ból, przeżywam troskę, jestem zmartwiony, zakłopotany, wszystko wokół mnie się kołuje, nie wiem, co z tym zrobić, potrzebuję Bożego dotknięcia, Bożego ratunku. Chcę się modlić. Możesz zrobić prosty gest. Podnieść rękę, powiedzieć, tak, ja jestem w takiej sytuacji, módl się. Módlcie się o mnie. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Módlcie się i o mnie. Panie Boże, widzisz zmagania w naszym życiu. Widzisz to, co przeżywamy. I Panie, dziękuję Ci, że to nie jest Tobie obojętne. Znasz cierpienia naszego serca. Znasz bóle, które przeżywamy. I dzisiaj chcemy być dla siebie nawzajem wsparciem. Nie chcemy ukrywać bólów, które przeżywamy. Nie chcemy ukrywać utrapień, które doświadczamy, strat, które przeżyliśmy. Chcemy je przynieść do Ciebie i wspólnie w tej grupie ludzi wołać o Twoje dotknięcie, wołać o wsparcie od Ciebie i być wsparciem dla siebie nawzajem. Panie, dziękujemy za to, że mamy Ciebie i siebie. Dziękujemy, że możemy Tobie zaufać, że jesteś Bogiem, który codziennie dźwiga ciężary nasze. I chcę Cię o to prosić, abyśmy byli zawsze skoncentrowani na Tobie. Kochani, w życiu jest tak, że albo będziesz uwielbiał Boga, albo będziesz się smucił i przeżywał otrapienie. Uwielbiał Boga, to znaczy poznawał Go bardziej, a im bardziej Go poznajesz, tym bardziej Mu ufasz. Im bardziej Mu doświadczasz Jego obecności, tym bardziej będziesz Go kochał. W życiu o to chodzi. To jest pierwszy cel naszego życia. Poznanie i kochanie Boga z całego serca. Na tym polega uwielbienie. A zaufanie jest największym szczytem uwielbienia. Największym szczytem uwielbienia. Ufanie Bogu w każdym czasie. Bo żyjemy po to, by poznawać Boga i kochać Go, a to właśnie, tym właśnie jest uwielbienie. Zakończę historią z mojego życia. Gdy byłem małym chłopcem, cierpiałem na chorobę lokomocyjną. Wiecie, co to jest choroba lokomocyjna? U mnie była rozwinięta aż do takiego stopnia, że dostawałem torsji na widok huśtawki, autobusu nadjeżdżającego. I kiedy marzyłem, że będę kiedyś księdzem, a widziałem, że księża jeżdżą samochodami, to myślałem sobie, ja będę wyjątkowy, będę jeździł w konno albo na motorze, ponieważ miałem chorobę morską. I podczas tej choroby morskiej, gdy jechałem za autobusem na przykład i moja babcia nieustannie z troski mnie pytała, jak się czujesz, to po każdym pytaniu czułem się jeszcze gorzej. Gdy mówiła, nie myśl o tym, to czułem się tragicznie. Gdy mówiła, musisz się tak w sobie zebrać, to ja się zebrałem w sobie dopiero, jak już wychodziłem z autobusu. Aż ktoś mi udzielił kiedyś porady. Gdy płynąłem statkiem i tylko jedna osoba plus załoga nie chorowała, ktoś udzielił mi takiej porady. Znajdź sobie punkt stały, który się nie chwieje. I w niego się wpatruj, a wtedy nie doświadczysz morskiej choroby. I jest taki punkt stały. Tym punktem stałym jest wszechmocny Bóg. On się nie chwieje. On się nie chwieje. Stąd też, jeśli chcesz odkryć Jego pierwsze pragnienie i w życiowych turbulencjach nie pochorować się, spójrz na Niego, poznawaj Go i kochaj Go z całego serca, bo to jest główny i najważniejszy cel dla Twojego życia. Tym właśnie jest uwielbienie.